Myślę, że najgorszy etap, czyli że to było piątek, sobota, niedziela, no to gdzieś tak właśnie był rok 2012 do 2015. Na koniec roku 2015 wyjechałam na tydzień do rodziny, mając powiedzmy urlop. Dzisiaj sobie myślę o tym urlopie jak o wakacjach all inclusive, gdzie wszyscy korzystający z alkoholu właściwie czerpią z oferty all inclusive od rana do wieczora. Dlatego to tak u mnie brzmi, bo, no bo ja właściwie to był taki tydzień, w którym ja niestety, ale codziennie spożywałam alkohol. Mówię niestety, bo no bo to jest, kurczę, takie bardzo niemiłe wspomnienie i takie, mimo że upłynęło od tamtej pory już ładnych parę lat, naście już jest, to wspomina się ten okres trudno. No i ja z tego urlopu, urodziny, po tym tygodniu, który miał być wypoczynkiem, wróciłam z niesamowitymi wyrzutami sumienia i z niesamowitym zmęczeniem. Przemęczeniem takim, jakbym nie odpoczywała, a właściwie pracowała w jakichś kamieniołomach, czy nie wiem gdzie. I ja wtedy dałam sobie taki, sama sobie, taką propozycję: Ola, odpocznij. Daję sobie czas na odpoczynek i na życie bez alkoholu, bo to, jak ty się dzisiaj czujesz, to jest tydzień picia, spożywania, nieważne w jakiej ilości, większej, mniejszej. Natomiast dzisiaj wiem, że alkohol to jest trucizna. Jeżeli przez tydzień się dostarcza do organizmu truciznę, to jedni reagują lepiej, drudzy gorzej. I ja na szczęście gorzej. No i dałam sobie obietnicę, że ja przez miesiąc nie sięgnę po alkohol po to, żeby odpocząć, bo jestem zmęczona, jestem fizycznie i psychicznie wyczerpana tymi wyrzutami sumienia, takim niepokojem. No i niestety, to był poniedziałek, kiedy składałam sobie tą obietnicę, jadąc do pracy wymęczona. No i wytrzymałam do piątku. Z chwilą, kiedy w piątek powędrowałam, czyli po kilku dniach do sklepu, kupując niskoprocentowe trunki, już kupując je, pojawiły się wyrzuty sumienia, że obiecałam coś sobie i nie wytrzymałam. No i to było moje pożegnanie z alkoholem, bo to mój był ostatni pijany weekend. No i następny weekend to już był trzeźwy, a właściwie, jeżeli dobrze pamiętam, to we wtorek po weekendzie podreptałam do cudownej poradni leczenia uzależnień z niesamowitym ciężarem w sercu, prosząc o pomoc, że ja nie dam sobie rady sama. No i tym szczęśliwym trafem przyjęto mnie szybko na terapię. Szybko rozpoczęłam terapię grupową. Jak moja terapeutka powiedziała, że mam bardzo silną motywację do pracy, a to mnie to mega też uskrzydlało i dawało jeszcze większego kopa, że jest fajnie, będzie jeszcze lepiej. No i tak jak wymyśliłam, że jest fajnie, a będzie jeszcze lepiej, to z każdym tygodniem, miesiącem, rokiem faktycznie coraz lepiej było. No i teraz nawet, wiesz, żałuję, że słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale od pierwszych minut, kiedy zaczęłam opowiadać o mojej historii roku 2015-2016, byłam taka, nawet bym powiedziała, troszkę smutna, a teraz jak już zaczynam mówić o tym, że że było coraz lepiej. To na mojej buzi pojawia się coraz szerszy uśmiech i w moim serduchu też czuję taki spokój, radość, wdzięczność. I towarzyszy mi takie myśl, kurczę, ile mam szczęścia w życiu. I za taką szczęściarę się właśnie uważam.
Tak, to jest ta inna perspektywa właśnie, kiedy mam nadzieję, że nasi słuchacze również, kiedy słuchają twojej historii, potrafią znaleźć pewne analogie. Taki dowód na to, że kiedy patrzymy już z dystansu na te nasze historie, to one wyglądają już zupełnie inaczej. No, zwłaszcza, że patrzenie na wspomnienia z tych czasów spożywania jako coś przyjemnego, pięknego, takiego romantycznego. Kiedy spojrzymy naprawdę z dalszej perspektywy, to jednak człowieka łapie dreszcz, ale to nie jest dreszczyk emocji, tylko po prostu dreszcz takiego przerażenia i wzdrygnięcie, że można tak funkcjonować, można tak żyć.
Dokładnie, dokładnie. Jeszcze tutaj dodam, że to co powiedziałeś, że istnieje jakieś takie przeświadczenie i wspominanie tego czasu jako świetnej zabawy, to wtedy, już teraz właśnie jako terapeuta mogę powiedzieć, to jest tylko i wyłącznie iluzja, bo my staramy się, to są mechanizmy obronne przede wszystkim uzależnień i tam wchodzi w grę iluzja i racjonalizacja i my na samym początku, kiedy nie rozbroimy w terapii tych mechanizmów obronnych, to my właśnie uważamy, że przecież to była dobra zabawa, to było, kurczę, ja byłam duszą towarzystwa, ja wiecznie, nie wiem, bardzo dużo mówiłam, jak widać po trzeźwemu też potrafię dużo gadać i przerywać, więc wybacz, ale tak sobie o tym pomyślałam, że tak, jest, że osoby uzależnione, dopóki nie rozbroją mechanizmów obronnych tej choroby, to żyją w iluzji, że to jest fajne. Nie jest, naprawdę nie jest. Z perspektywy, tak jak mówisz, dłuższego czasu, bo to trzeba jednak trochę dłużej, z dalszej perspektywy na to popatrzeć. I niestety też zmienić, to znaczy niestety, absolutnie stety, zmienić swoje spojrzenie na alkohol, że nie, to nie jest lekarstwo na ból, to nie jest lekarstwo na lęk, to nie jest lekarstwo na depresję, to nie jest tabletka czy płyn na odwagę przed kobietami, to jest trucizna, po prostu. To jest trucizna, która odbiera nam wszystko to, co jest najcenniejsze w życiu, wszystko, co najcenniejsze możemy mieć, to nam alkohol odbiera. Natomiast tak naprawdę jest to samo z poprzednim, ze wszystkimi innymi używkami, które uzależniają. Dadzą nam wszystko, co chcemy, tą odwagę, uśmierzą ból, ale na samym końcu przychodzi taki kelner i on wystawia rachunek i on się okazuje być strasznie, strasznie długi. No i przepraszam, że przerwałam.
Właściwie to jest twoja historia, ja tylko naprowadzam na właściwe tory, to może wykonam swoją pracę. Wspominałaś o racjonalizacji, o tych mechanizmach obronnych z mojej perspektywy, perspektywy wielu rozmów osobami, które opowiadały w tej audycji o sobie. Przeszło ci to wyjątkowo łatwo. Co o tym zaważyło, że u ciebie ten mechanizm nie rozwinął się aż tak mocno? Tak, no odniosłem wrażenie, że bardzo łatwo przeszłaś na drugą stronę.
Wiesz co, tak, muszę się z tobą zgodzić, że właśnie przyszło mi to z jakąś łatwością, bo doskonale wiemy i myślę, że słuchacze też doskonale to wiedzą, że ludzie piją, czy biorą narkotyki, czy biorą leki, czy uprawiają hazard, latami, ale głównie chodzi o głównie o alkohol. To trwa czasami latami, dziesiątkami lat, albo i czasami całe życie. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co u mnie zaważyło. Ja myślę sobie, że wiesz, jako dziecko, jako nastolatka, która niezwykle potrzebowała wsparcia swoich rodziców, a tego wsparcia nie dostawałam, to ja sobie obiecałam, że ja będę inną mamą. Nie? I właściwie z pustego i Salomon nie naleje, to jeżeli ja nie wiedziałam, jak być tą inną mamą, no to ja niestety stałam się właśnie dokładnie taką mamą przez chwilę, dzięki Bogu, jaką była moja mama, czyli nieobecną. Bo umówmy się, że nawet jeżeli ja położyłam swoje dzieci wieczorem spać, i wydawałoby się, że są nakarmione, wykąpane, czyste, śpią bezpiecznie, i wtedy sobie pozwalałam na delektowanie się alkoholem, tak wtedy o tym myślałam, ale tak naprawdę szukanie swojego ukojenia i na mój relaks. Tak trochę to mówię sarkastycznie, oczywiście, bo dzisiaj znalazłabym miliony innych pomysłów na relaks i odpoczynek. Natomiast tak naprawdę no, te moje dzieci nie do końca były bezpieczne, bo jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, no to ktoś czuwa nade mną. I to jeszcze raz powtórzę, ja po prostu mam nieziemskie szczęście. Druga rzecz, o której też chciałam powiedzieć, no to na drugi dzień, jeżeli ja spożyłam czy butelkę wina, czy kilka piw, no to ja na drugi dzień, tak się w żargonie osób uzależnionych mówi też, że ja byłam niskolitrażowa, czyli ekonomiczna, bardzo szybko się upijałam, nie było trzeba mi dużo, więc ja najnormalniej w świecie na drugi dzień miałam kaca. To jakie te dzieci miały ze mnie pożytek? Ja byłam trochę bardzo nieobecna. Byłam nieobecna, bo pewnie miałam wyrzuty sumienia. Byłam nieobecna, bo się gorzej czułam. Byłam nieobecna, bo znów szukałam ukojenia, wpadałam w wir obowiązków i te dzieci tak naprawdę no, niby mnie miały, bo byłam przy nich praktycznie 24 godziny na dobę, poza tym, co były w placówkach. To ja byłam nieobecna. I, no i wrócę tu z powrotem do tego, co zapytałeś, co was zaważyło? Nie wiem. Nie wiem. Ja mówię, że ja naprawdę jestem szczęściarą, bo wiem, jak dużo ludzie muszą przejść, żeby sięgnąć swojego dna, bo każda osoba uzależniona, jeżeli już pójdzie po pomoc, poprosi o pomoc, zda sobie sprawę z tego, że nie radzi sobie sama, musi sięgnąć swojego dna. A moje dno okazało się być bardzo wysoko, więc dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Nie. Myślę, że siła wyższa, Bóg, ktokolwiek, cokolwiek, cokolwiek i ktokolwiek w co wierzy, to myślę, że opatrzność, wszechświat, cokolwiek. Po prostu myślę, że stoczenie się na dno nie było moim celem w tym życiu.
Myślę, że takim pozytywnym podsumowaniem możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że w tyle innych rozmów, których nasi słuchacze, jeżeli słuchają naszej audycji, to mają już pewien pogląd na to, jakie historie spotykają ludzi, bo to są historie bez cenzury. Jest to duże szczęście i taka informacja, fajna informacja na tle tych innych, że można zmienić swoje życie na każdym etapie. Wystarczy podjąć działania, zwrócić się o pomoc. Są odpowiednie instytucje, są odpowiednie miejsca i są ludzie. Zresztą ty sama dzisiaj też pomagasz. Mam nadzieję, że będziemy mogli, że będziemy mieli jeszcze okazję i do tego w naszej audycji wrócimy. Tymczasem musimy się pożegnać, bo czas antenowy jednak nie jest z gumy. Moim i Państwa gościem dzisiaj była z nami pani Aleksandra. Bardzo dziękuję za Twój poświęcony czas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.